muzyczne podróże przez świat.
W Arunachal Pradesh warto odwiedzić Tawang, odległe graniczne miasteczko z 300-letnim klasztorem. To jest największy klasztor w Indiach, drugi co do wielkości na świecie po pałacu Potala w lasie.
Tak, byliśmy, tam mieszka 500 mnichów, od takich małych chłopczyków do bardzo dorosłych. Najciekawszą obserwacją jest modlitwa, bo trzeba oczywiście się wybrać na ranną modlitwę, która rozpoczyna się bardzo wcześnie rano, bo od tego się rozpoczyna życie mnichów. Tawang leży na wysokości 3,5 tysiąca metrów, więc dość wysoko, pogoda nie zawsze sprzyja i później po tej modlitwie ci mnisi dostają śniadanie, dostają posiłek. No muszę powiedzieć, że te 500 ludzi, jak wyjdzie, a szczególnie ci młodzi chłopcy, naprawdę jest to niesamowite, prawie że widowisko, bo jeden drugiego się trzyma, żeby nikt tam mu nie wszedł w kolejkę, dlatego że każdy dostaje miskę jedzenia, niedużą miskę, też byliśmy poczęstowani takim jedzeniem,
jest ono
bardzo smaczne. To jest placek w rodzaju takiego czapati, ale lepsze niż takie hinduskie czapati i trochę takie dal, czyli soczewicy. I to wszystko. No i herbata. Trochę herbaty. Nie ma za dużo jedzenia, oni nie są rozpuszczani. Tym bardziej, że mnisi buddyjscy już jak przyjdą do klasztoru i już będą zostawać potem do późniejszego wieku, to już rodziny nie mogą odwiedzać. Natomiast rodzina może przyjeżdżać w odróżnieniu od mnichów na wyspie Majuli w stanie Assam.
A tu widziała Pani ich modlitwy?
Tak, widzieliśmy, tak, słyszeliśmy modlitwy. Takie charakterystyczna modlitwa i też słyszeliśmy modlitwy mnichów, widzieliśmy jak się uczą, widzieliśmy też jak się modlą wyznawcy buddyzmu. No tutaj charakterystyczna jest taka mantra. Ja jej nie umiem po buddyjsku, ale mogę powiedzieć, jak się ją mniej więcej tłumaczy na język polski. Mianowicie takie tłumaczenie, takie z grubsza to jest, bądź pozdrowiony w kwiecie lotosu.
Pięknie.
Bo pięknie, dlatego że lotos oznacza piękno, natomiast środek lotosu to jest pępek wszechświata. Wiem, bo chciałam to zapamiętać, jak się rozpoczyna taką mantrę. Mianowicie ona rozpoczyna się takim słowem om, pisze się om, natomiast fonetycznie to jest A, U, M. I co to znaczy? To znaczy, że świat został stworzony, że istnieje i będzie jego koniec.
Właśnie w Tawang w XVII wieku urodził się Dalai Lama
VI. Dalai Lama. Byliśmy nawet w tym miejscu, w tym klasztorze, w którym się urodził VI Dalai Lama. Też w tym głównym klasztorze jest muzeum i w tym muzeum są pamiątki po mamie VI Dalai Lamy. Też można takie pamiątki obejrzeć. Jeżeli się jest w takim obszarze, gdzie mieszkają buddyści w takim terenie, to też warto troszeczkę wiedzieć o flagach, mianowicie 5 kolorów buddyzmu, dlatego że oni wieszają flagi takie malutkie, prostokątne, które się nazywają lungta i one są w kolorze białym, niebieskim, czerwonym, zielonym i żółtym. I to jest 5 żywiołów. Te flagi miesza się zawsze wysoko. Chodzi o to, żeby one łopotały na wietrze. Bardzo często na tych flagach jest symbol takiego konia, takiego rumaka. To jest tak zwany symbol powietrznego konia. Ale to nie do końca oznacza, żeby modlitwy były roznoszone we wszystkie strony świata. To też oznacza, jeżeli człowiek znajdzie się w takim miejscu, na przykład pod takimi flagami, to uzyskuje spokój, wewnętrzny spokój, uzyskuje też oczyszczenie. I buddyści wierzą, że dotyczy to zarówno ludzi, którzy są dobrzy, tak jak i ludzi, którzy są źli, czyli nawet ich wrogów.
Dolina Tawang, zwana Małym Tybetem.
I'm
oprócz Apatani, którzy budują wioski takie charakterystyczne, zwarte, tutaj się używa głównie bambus, ale też używa się drewno, są jeszcze inne plemiona, mianowicie plemiona Galo, są jeszcze plemiona Adi, Nishi, Tagin, oni też są animistami, ale większość z nich przeszła już na chrześcijaństwo. Dlaczego? Dlatego, że w chrześcijaństwie nie ma krwawych ofiar i to chrześcijaństwo jest tańsze. Natomiast wyznawcy Słońca i Księżyca uważają, że te ich wierzenia są bardzo drogie ze względu na ofiary ze zwierząt. Charakterystyczną cechą w tych domach jest duża kuchnia. U Apatani ta kuchnia nie jest duża, natomiast u tych innych plemion kuchnie nawet mogą dochodzić do 100 metrów kwadratowych. W środku jest palenisko, w tych domach nie ma kominów i dym wychodzi na zewnątrz, a te maleńkie inne pokoiki przylegają do tej kuchni. W tej kuchni robi się wszystko.
Szczury, to plemiona
szczury,
Galo.
Tak, oni też jedzą szczury, niektóre plemiona. Jadąc na trasie, pamiętam, zatrzymaliśmy się w restauracji i widzieliśmy szczury, nie, oczywiście nieżywe szczury, które były na sznureczku i ja tak zapytałam, do czego one są, czy do dekoracji. A pani mnie pyta, czy ja chcę kupić. No, myślałam, że żartuje, ale potem zatrzymał się samochód i państwo miejscowi, którzy jechali tym samochodem, zakupili te szczury. Też na bazarzech widzieliśmy szczury, ale jedliśmy też larwy jedwabnika.
Też, czyli pani zjadła szczura?
Tak, nie, szczura nie, ale larwy jedwabnika jedliśmy z koleżanką, która z nami była i ze Sławkiem we trójkę spróbowaliśmy, bo byliśmy zaproszeni na takie przyjęcie zupełnie przypadkowe, zwiedzając jedną z wiosek.
Tuż przy granicy z Birmą w północno-wschodnich Indiach leży stan Nagaland. Trzeba było zbrojnego powstania, by Nagaland został oddzielnym stanem. Wydzielił się z Assamu, ale separatystom to nie wystarcza. Od początku lat 50. ubiegłego wieku walczą o własne państwo, które by połączyło rejony górskie Indii i Birmy, czyli Mianmy. Te rejony, które są zamieszkiwane przez około 2 milionów Nagów.
No to ogólnie się mówi, że to są Nagowie, ale tam też jest 17 plemion, ale najbardziej rozpoznawalną grupą wśród Nagów jest grupa Konjak. Chociaż wszyscy w przeszłości, najprawdopodobniej wszyscy byli łowcami głów, ale nie uprawiali kanibalizmu, ale ścięte głowy były pewnym trofeum. No dzisiaj też można jeszcze zobaczyć tych dawnych łowców głów, tylko że to są już mężczyźni wiekowi. My mieliśmy okazję spotkać 2 panów, z których jeden miał prawdopodobnie 102 lata, drugi pan 103 i rzeczywiście on...
To musiał ścinać głowy.
Musieli ścinać głowy, bo ten proceder został zakazany.
Miał tatuaż
na piersi, no bo charakterystyczną cechą osób, które ścinały głowy, były tatuaże na piersi. Natomiast jak pierwszą głowę ściął, to był tatuaż na twarzy, a dopiero później, po 2-3, mógł mieć robiony tatuaż na piersi. Potem się poznaje łowcy głów, a pozostali są przebierańcami. No i takich przebierańców też można spotkać. No muszę powiedzieć, że jest to dość miłe spotkanie.
A czaszki pani widziała?
Czaszek nie widziałam, dlatego że czaszki w tej chwili są prawie wszystkie czaszki, które udało się zachować. Być może, że oni gdzieś się chowają i nie pokazują ich w tej chwili, nie udostępniają. Dlatego, że jeszcze kilka lat temu Nagowie dość chętnie zapraszali do siebie do domów. Teraz już raczej nie, tylko do takich domów, które mają charakter muzealny i tam można wejść, tam można zobaczyć raczej czaszki nie, ale czaszki zwierząt. Można zobaczyć na przykład wypchane tygrysy. Też byliśmy w takim miejscu i byliśmy też w takiej wiosce, gdzie na środku wsi były wysokie kamienie, które przypominały megality, ale to do końca nie są megality, z tego co udało mi się dowiedzieć, a mianowicie tam w tym miejscu składano właśnie czaszki ściętych osób, wrogów, nie do końca wrogów, bo również tych, którzy polegli, dlatego że Nagowie czcili i takie czaszki zbierali zarówno swoich, czyli poległych, i tych, którym ścięli głowy w trakcie walki, dlatego że oni uważali, że w głowie jest duch i nie wolno, tak, i że nie wolno właśnie się czaszki pozbywać.
Upon a time I didn't give a damn.
Muzyczne podróże przez świat.
Misjonarzom, głównie amerykańskim baptystom, udało się nawrócić wielu nagów na chrześcijaństwo. Ten lud to, jak powiedzieliśmy, 17 plemion tybetańsko-birmańskich, potomkowie węża, tak mówią o sobie.
Mówią o sobie, ale jeszcze oni bardzo czczą dzioborożca i to tego dzioborożca z żółtym dziobem, bo jest to i męstwo, i piękno, bo na przykład pióra z dzioborożca mogli tylko nosić mężczyźni, którzy się w czymś zasłużyli w danej społeczności wioskowej. No dzisiaj w zasadzie ta hierarchia została jeszcze nadal zachowana, dlatego że jeszcze dzisiaj są wioski, w których można spotkać króla. I mieliśmy okazję spotkania się
jak
z trzema królami.
Z trzema? No to jak wyglądają królowie?
Więc najpierw się spotkaliśmy z królem, który mieszka na granicy Birmy i Nagalangu, czyli Indii, i ma dom, przez który przechodzi granica. Król ma 9 albo 8 wiosek po stronie Indii, a ponad 30 ma po stronie Birmy. Ale on nie mówi ani po angielsku, nie zna też jest żadnego innego obcego języka, nie ma żadnego wykształcenia, bo do niczego to nie jest potrzebne. Król jest poligamistą, natomiast ze względu na to, że 90% mieszkańców Nagalangu to w tej chwili są chrześcijanie, to już tylko są małżeństwa, nie ma poligamizmu, są monogamiczne. Ten król, z którym się spotkaliśmy, ten, o którym mówię w tej chwili, żony nie miał jeszcze. Natomiast jeżeli król ma żonę, ma wiele żon, to jedna tylko jest królową i ta jest najważniejsza. Natomiast pozostałe żony, czyli królowe też, bo tak się ją nazywa, są służącymi i nałożnicami. Byliśmy w jednej z wiosek, gdzie pamiętam, była taka tablica, że król tej wioski zmarł, miał, to zapamiętałam sobie, miał 49 lat i w chwili śmierci miał 19 żon, 18 synów, 7 córek i jeszcze miał kilkadziesiąt wnuków już. Doczekał się takiego ogromnego potomstwa. To była ogromna tablica. No taka ciekawostka. No ten król akurat żył krótko, no może dlatego, że był królem.
Natomiast, no i tak dużo żon.
Tak, miał, tak, no może żartujemy. Natomiast myślę, że w tych Stanach ludzie żyją dość długo. Natomiast jak się poznaje króla, bo ten pan akurat był ten król, akurat był ubrany po europejsku, mogę powiedzieć, czyli miał spodnie, jakąś tam koszulę, ale miał jeszcze marynarkę, natomiast inni są ubrani bardziej swobodnie i noszą takie spodenki nie za długie i wtedy mają niebieskie koraliki pod kolanami. I potem się poznaje króla i tam też powinno być jedno zdjęcie, kolega powinien mieć zdjęcie z królem i ja też powinna mieć zdjęcie z królem, właśnie te charakterystyczne koraliki.
Radio Kielce 101 i 4 FM.
We wioskach Nagów trzeba jeszcze zwrócić uwagę na bębny. Bębny są zrobione z pnia, nie jest łączony to z jednego pnia dużego drzewa i te bębny to one miały istotne znaczenie, bo służyły do porozumiewania, ponieważ o ile wioski w tym poprzednim stanie są budowane w dolinach, to tutaj wioski są budowane na wzgórzach i ludzie się porozumiewali właśnie za pomocą bębna. Rzeczywiście dźwięk jest niesamowity. W jednej z wiosek oglądaliśmy bęben malowany. Też pięknie wyglądał. Na to też, jak się jedzie właśnie w te rejony, też warto zwrócić uwagę. Poza tym w domach też na przykład jest takie miejsce, gdzie zbierają się tylko mężczyźni. To miejsce nazywa się Morung i tam tylko mężczyźni mogą być. Oni tam palą tytoń, palą fajki, opium. Widziałam, jak się przygotowuje właśnie takie fajki. Też widzieliśmy maski, robią przepiękne maski. Panie mogą sobie kupić z drewna torebki na przykład. No są ciężkie, ale raczej jako taki gadżet niż rzecz użyteczną.
Mówiliśmy o dzioborożcach. Tam jest festiwal dzioborożca. Organizowany jest w stolicy stanu Nagaland, czyli w mieście Kohima od 2000 roku. Organizowany jest co roku i zjeżdżają przedstawiciele wszystkich plemion w tradycyjnych strojach, więc musi być barwne święto. Jedno z najbardziej rozpoznawalnych, najbardziej znaczących festiwali w Indiach.
Tak, no byliśmy na tym festiwalu, byliśmy 2 dni. Mi się wydaje, że wystarczy. Festiwal trwa chyba 10 dni, ale tydzień przez 7 dni to są tańce charakterystyczne dla tych 17 grup plemiennych, przy czym są 2 przedstawienia w ciągu dnia. Jedno jest do południa, drugie jest po południu. Większość tancerzy tańczy boso, tańczy oczywiście w strojach i tańce się nie powtarzają. Jeżeli chodzi o dany tydzień, to w ciągu tygodnia występują grupy codziennie, czyli 17 grup występuje codziennie i tańce się nie powtarzają. Natomiast na ten festiwal w dniu otwarcia często przyjeżdża prezydent Indii, no też są różni zaproszeni goście, goście honorowi. Tutaj pamiętam, że chyba był ambasador Nowej Zelandii albo Australii i tancerze, którzy występują w danym dniu, no muszą powitać takiego gościa honorowego najpierw. Oni wszyscy stoją, ustawiają się w szereg i ten gość honorowy przejeżdża, a potem przechodzi między grupą tancerzy, którzy występują w ciągu danego dnia. Tańce są ciekawe, mianowicie one dotyczą najczęściej różnych zdarzeń, które mają miejsce w życiu poszczególnej społeczności, różnych czynności. Widzieliśmy, jak się na przykład sieje, jak się na przykład zbiera ryż. No, Nagowie znani są z tego, że tutaj hoduje się 20 odmian ryżu. To jest wręcz nieprawdopodobne, bo stan jest przecież górski. Hoduje się też herbatę. Też na przykład bardzo rozpoznawalny jest taniec koniaków, dlatego że oni nawet pokazują, są takie sceny, tak jakby głowy ścinali, tak jakby walczyli ze swoimi wrogami i ścinali głowy w trakcie tej walki. Też to można zobaczyć. No ale później też warto pochodzić po takich obiektach, bo to w zasadzie nie jest w samej Kohimie, tylko jest w takim skansenie, który jest niedaleko Kohimy i tam są takie domy podobne, w jakich oni żyli kiedyś, bo dzisiaj to już żyją w bardziej murowanych domach. Takich domów tradycyjnych to jest już niewiele. Natomiast tam no, można zjeść różne potrawy, można zobaczyć, jak się takie potrawy przygotowuje, można napić się piwa ryżowego, chociaż stan Nagalanki jest stanem, gdzie jest prohibicja. No ale ludzie też to potrafią obejść. Miejsce naprawdę warto zobaczyć, chociaż wiele elementów w strojach ma jeszcze charakter naturalny, no ale dużo już oczywiście jest też sztuczności. Ja zwróciłam uwagę przede wszystkim na piękne korale, które miały kobiety. Szczególnie kobiety, które były w grupie koniaków. Nawet sobie kupiłam takie korale, są rzeczywiście bardzo ładne, ale są niestety ciężkie.
Koniaków, czyli potomków łowców głów.
Tych głównych potomków, potomków łowców głów. Nie ma problemu z fotografowaniem. Tam się płaci niewielki wstęp za wejście i można swobodnie fotografować. Podczas gdy już jeżeli jedzie się do wioski, to trzeba już zapytać o fotografowanie i w wielu miejscach no, trzeba zapłacić. Can't find it. Thought you were sent from up above, but you and me never had love. So much more I have to say. Help me find a way. And I wonder if you know how it really feels to be left outside alone when it's cold. All my life I've been waiting for you to
much more to say, but I hope you find a way. Still, I wonder if you know how it really feels to be left outside alone when it's cold out here. Well, maybe you should know just how it feels to be left outside alone, to be left outside alone. I tell you, all my life I've been waiting for you to bring a fairy tale my way. Been living in a fantasy without meaning. It's not okay. I don't feel safe. I need to
muzyczne podróże przez świat.
Jesteśmy w stolicy stanu Nagaland, Kohimie.
W Kohimie jest bardzo ciekawy cmentarz, na którym są pochowani i Brytyjczycy, i Japończycy, i Hindusi, i Sikowie również. I ten cmentarz jest związany z bitwą, która była tutaj w 1944 roku w czasie II wojny światowej. Była to jedna z większych bitew, która rozegrała się w tym rejonie świata. I Nagowie też walczyli przeciwko Japończykom po stronie Brytyjczyków, bo sądzili, że jeżeli Brytyjczycy zwyciężą, to być może uda im się uzyskać niepodległość i utworzyć osobne państwo. Ale niestety tak się nie stało, bo jak powstały Indie, to Nagowie zostali podzieleni jakby na dwa państwa. Część została włączona do Indii, a druga część do Birmy. Przy czym Gandhi obiecał, że jest to czasowe i że po 10 latach będą mogli wybrać, czy będą chcieli zostać w Indiach, czy w Birmie, ale niestety nigdy ta obietnica, bo nie mogła być, nie została spełniona. I tak naprawdę Nagowie bardzo często obchodzą, w 2000 roku obchodzili 50-lecie jakby powstania państwa, które do końca niepodległym państwem nie jest, bo jest podzielone między Indie i Birmę. Stąd są właśnie te ruchy niepodległościowe w tym stanie. Ale jeżeli jeszcze mogę na zakończenie powiedzieć o dwóch takich ciekawych rzeczach, które mieliśmy okazję zaobserwować akurat w trakcie naszej podróży. Pierwsza rzecz to święto Diwali. Jak przyjechaliśmy do stanu Assam, to rozpoczynało się święto Diwali. To jest święto świateł, to jest inaczej święto poświęcone bogini Lakshmi i to jest walka dobra ze złem. I ludzie, którzy zapalają lampki, modlą się przy tych lampkach. Lampki się zapala wszędzie, to są lampki maślane, ale niestety już to święto zaczyna się robić coraz bardziej komercyjne, bo ja już pomijam fakt, że wszędzie można kupić ciasteczka, bombonierki z czekoladkami z napisem Happy Diwali, ale niestety używa się petardy i to trochę przeszkadza. Ale te lampki maślane przyciągają dobre duchy, natomiast fajerwerki, ale nie te głośne, nie petardy, odstraszają złe duchy. I w nocy Hindusi uczestniczą w takiej bardzo uroczystej pudży. Muszą się oni elegancko ubrać na tą pudżę, oczywiście oczywiście oni się zapraszają do siebie między sobą, rodzinnie i nie tylko rodzinnie, gotują bardzo dobre jedzenie. Jest to święto takie bardzo uroczyste. Też właśnie będąc w Assamie widzieliśmy pięknie ubrane kobiety. No rzeczywiście kobiety były wystrojone, wszędzie w świątyniach były ubrane odświętnie. I jeszcze o drugiej rzeczy chciałabym wspomnieć, jak wyjeżdżaliśmy z Assamu, jadąc już w kierunku, nawet w kierunku lotniska, przez wioski, widzieliśmy bardzo dużo ludzi, którzy szli wzdłuż drogi i ogromne kolejki. Zapytaliśmy, co to jest. To były wybory stanowe. W Indiach wybory są obowiązkowe. Wtedy był wolny dzień od pracy i wszyscy mieszkańcy, kobiety tak samo elegancko ubrane w sari, bo to był głównie rejon zamieszkały przez hinduistów, szły do lokali wyborczych, żeby oddać głos.
Bardzo dziękuję. Naszym gościem była dziś Danuta Rasała.
Dziękuję bardzo za zaproszenie. Panie Jurku, również dziękuję bardzo za wiele interesujących informacji, że mnie pan wyręczył w wielu rzeczach. I dziękuję Państwu za uwagę.
But I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Keep on, keep on, keep on.
You'll never stop this day. Did I move too far? It's all too much. I think I must be mad to give you everything I had, everything I had, everything, everything, but it still went bad. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Keep on, keep on, keep on.
You'll never stop this day.
You got your somebody calling. You think you're somebody, don't you? I think you're